Do wysłuchania podcastu zaprasza Vetokinol, producent suplementu uspokajającego dla psów i kotów Zylkene.
Podcast zawiera lokowanie.
Ile razy, widząc kota wylizującego swoje futerko, pomyśleli sobie Państwo, ale z niego czyścioszek? Tymczasem okazuje się, że takie działanie wcale nie musi oznaczać dbałości o higienę, ale problemy ze zdrowiem i z psychiką. Jak zorientować się, co jest czym? I co robić? Gdzie szukać pomocy, kiedy zapali się nam, opiekunom, czerwona lampka? O tym w dzisiejszym zwierzopodcaście. Ja nazywam się Karolina Wiśniewska, a moim gościem jest lekarz weterynarii Jagoda Ciszewska-Ceran, ekspert Vetokinol. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani doktor, jest takie przekonanie, że koty to wyjątkowo czyste zwierzęta. I nawet ja, kiedy obserwuję czy to koty swoich znajomych, czy nawet takie wolno żyjące na osiedlu, których akurat mam sporo, mam wrażenie, że one zawsze siedzą i liżą te swoje łapki. I zastanawiam się, jak to jest? Czy one rzeczywiście są takimi czyściochami bardziej niż na przykład psy?
To rzeczywiście bardzo słuszna obserwacja. Koty należą do najbardziej dbających o higienę zwierząt domowych. Łącznie potrafią poświęcić na higienę nawet kilka godzin dziennie. Wylizując sierść, usuwają martwy naskórek, martwe włosy, dbają o wygląd tego futra, ale dzięki temu także nie wymagają regularnych kąpieli, jak to jest w przypadku chociażby psów. Trzeba także pamiętać, że dla kota pielęgnacja to nie tylko kwestia czystości, ale pełni ona również ważne funkcje związane z samopoczuciem oraz komunikacją.
A z jakich powodów jeszcze koty mogą wylizywać to futerko?
Powodów jest kilka. Po pierwsze, pielęgnacja pozwala utrzymać sierść i skórę w dobrej kondycji. Po drugie, pomaga w termoregulacji, ponieważ ślina nakładana na futro uczestniczy w oddawaniu ciepła. Po trzecie, jest to zachowanie, które dla kota działa uspokajająco. W sytuacjach stresowych zwłaszcza kot zaczyna się intensywnie myć i dzięki temu to zachowanie pozwala obniżyć napięcie. Dodatkowo koty, wylizując się, rozprowadzają po sierści własny zapach, co daje im poczucie bezpieczeństwa oraz kontroli nad otoczeniem.
A kiedy to wylizywanie staje się problematyczne, czy może stać się problematyczne?
Przede wszystkim, jeśli kot uporczywie liże jedną okolicę ciała. Ponadto, kiedy na skórze zwierzęcia pojawiają się przerzedzenia włosa, czy nawet już wyłysienia, zaczerwienienie skóry, często właściciel nie widzi samego procesu, tylko widzi skutki w postaci chociażby łysych placków.
A w czym jest problem? Dlaczego to wylizywanie jest szkodliwe dla kota?
Przede wszystkim należy podkreślić, że język kota jest szorstki, jest pokryty takimi drobnymi, twardymi brodawkami, które działają jak szczotka, więc on wylizując się uszkadza mechanicznie wierzchołki włosa i przez to ten włos łatwiej wypada. Oprócz tego dochodzi często do podrażnienia skóry przez właśnie ten ostry język, co prowadzi często do wykwitów skórnych czy stanów zapalnych na skórze.
Mhm. Tak, też sobie myślę, że w momencie, kiedy kot wylizuje sierść, to czy jest tak, że on na przykład, czy ta sierść może mu się dostać do układu pokarmowego?
Tak, jest to bardzo realny problem. Przede wszystkim połykając duże ilości włosów, tworzą się w przewodzie pokarmowym kule włosowe, które są potem powodem wielu problemów gastrycznych.
Mhm. Wspomniała też Pani o tych kwestiach psychicznych. Czy to oznacza, że kot wylizuje się w momencie, kiedy rośnie u niego ten poziom stresu i on przez to, jak rozumiem, obniża go, próbuje go obniżyć, tak?
Tak, ale tutaj należy podkreślić, że wylizywanie się jest często następstwem świądu, a świąd jest objawem innych chorób skóry. Przede wszystkim tutaj mam na myśli inwazji pasożytniczych, infekcji grzybiczych, chorób alergicznych. Więc tutaj jakby koty wylizują się nie tylko na skutek zaburzonego behawioru, ale także z powodów somatycznych.
A czy z Pani doświadczenia, z takich obserwacji z gabinetu, można powiedzieć, które z tych przyczyn są częstsze?
Myślę, że nie da się na to jednoznacznie odpowiedzieć. Z jednymi i z drugimi przypadkami spotykamy się porównywalnie.
Zostańmy przy tym stresie, bo to jest bardzo ciekawy i ważny wątek. Przygotowując się do tej rozmowy, wiele razy znalazłam takie określenie, że problemem może być długotrwały stres. I zastanawiam się, co ten długotrwały stres oznacza i czy na przykład jeżeli mamy sytuację, że opiekun ma, nie wiem, cięższy tydzień w pracy albo nawet cięższy miesiąc i rzeczywiście zajmuje się tym kotem widocznie mniej, to czy to już może być problem?
Przede wszystkim długotrwały stres jest trudno zdefiniować. Na pewno należy tutaj podkreślić, że może się on pojawić wtedy, kiedy kot doświadcza stale czynników, które wywołują u niego napięcie. Jest to często zmiana rutyny, zmiana jego cyklu dnia, zmiana jego rutyny. Ale przede wszystkim ciężki tydzień czy ciężki dzień w pracy nie zawsze musi prowadzić od razu do problemów. Tutaj należy podkreślić, że zależy to od charakteru kota, zależy to od jego potrzeb i czy wymaga on kontaktu z człowiekiem, czy raczej jest indywidualistą.
A z Pani doświadczenia w gabinecie, jak rozmawia Pani z opiekunami swoich pacjentów, to jaka przyczyna pada najczęściej, jeżeli chodzi właśnie o te problemy skórne?
Jeśli chodzi o problemy skórne i problemy behawioralne, to w takiej topce na pewno znajduje się pojawienie się nowego członka rodziny, czyli zazwyczaj dziecka. Jest to rzeczywiście moment, w którym koty czują się zagrożone, ponieważ uwagę, którą kiedyś poświęcano tylko kotom, no poświęca się w tym momencie innej osobie.
No to też pewnie może być nowe zwierzę, na przykład nowy pies, nowy kot.
Tak, zdecydowanie. Dołączenie do stada innego zwierzęcia, niekoniecznie kota, ale bardzo często pozornie koty dogadują się między sobą, a okazuje się, że jeden po prostu cierpi w samotności, ponieważ nie spełnia swojej chociażby potrzeby dominacji, więc tutaj te problemy mogą być często ukryte.
Ja też przygotowując się do tej rozmowy znalazłam historię kota, który właśnie miał problemy skórne. W efekcie wydawać by się mogło bardzo drobnej rzeczy, ponieważ on spędzał praktycznie całe dnie na parapecie, obserwując życie ptaszków na drzewie, które rosło za oknem i pewnego dnia to drzewo zostało wycięte. I dla tego kota brak tego drzewa, brak tych ptaszków, brak tej atrakcji było po prostu na tyle dużą zmianą, że okazało się, że właśnie to przyczyniło się do problemów ze skórą, bo opiekunowie tego kota jasno stwierdzili, że jakby nie ma żadnej innej zmiennej w jego życiu. Nic się nie zmieniło, ani skala opieki, ani żadna dieta, absolutnie nic. Jedyne, co oni zaobserwowali, to była właśnie kwestia tego drzewa. I dla mnie to było niesamowite, jak drobne rzeczy mogą spowodować bardzo poważne problemy.
Tak, zdecydowanie tutaj należy podkreślić, że koty mają bardzo złożoną psychikę i my często w swoim takim żargonie weterynaryjnym mówimy, że koty to kosmici, bo dla nas obojętne fakty, dla kota mogą być to problem życia i śmierci.
To myślę sobie, że to równie dobrze może być, nie wiem, zmiana miejsca jakiejś szafki, na której on leży.
Tak, zdecydowanie.
Już tutaj nie mówiąc o remoncie na przykład.
Tak, tak. Ale zdecydowanie są to najczęstsze problemy. Dołączenie nowego członka rodziny, wyprowadzka, na przykład nastoletniego dziecka, czy właśnie zmiana układu mieszkania, remont, przemeblowanie nawet, jest naprawdę dla kota często stresujące.
Wspomniała Pani o tej skomplikowanej psychice. Ja myślę, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak skomplikowanymi istotami są koty. Ja też gdzieś czytałam albo słyszałam, już nie pamiętam, takie ciekawe zdanie, że jeżeli ktoś chce mieć zwierzę i zastanawia się, czy to ma być pies czy kot i finalnie decyduje się na kota, dlatego że teoretycznie trzeba się nim mniej zajmować, bo nie trzeba, nie wiem, chociażby wychodzić na spacery, to niech najlepiej go w ogóle nie bierze. Że to jest bardzo mylne przekonanie i koty też potrzebują bardzo dużo, może nie tyle pracy, ale po prostu takiej no, zwykłej uwagi ze strony opiekunów, o czym się często nie wie.
Tak, to słuszna obserwacja. Przede wszystkim koty może nie potrzebują spacerów, nie potrzebują tak dużo interakcji z człowiekiem, ale przede wszystkim tutaj koty mają swój instynkt łowiecki, który muszą spełniać. Koty będące same długotrwale w domu, bez kontaktu z opiekunem, bardzo często doświadczają nudy, frustracji, więc tutaj takie koty też wymagają uwagi.
To przejdźmy teraz do tego, co robić, gdy pojawia się problem. Rozumiem, że lepiej nic nie próbować na własną rękę, tylko udać się do lekarza po poradę.
I tak, i nie. Przede wszystkim tutaj, tak jak już wspomniałam, koty muszą spełniać swoje instynkty łowieckie, więc tutaj należy zapewnić im chociażby solidne drapaki, oprócz tego kryjówki, legowiska na wysokościach, fontanny. Dzięki temu będą czuły się bezpiecznie, będą się czuły zaopiekowane, będą się czuły bezpieczne w swoim środowisku.
Mhm. I w ten sposób na pewno poprawi im się ten stan psychiczny. A zastanawiam się, co właśnie z jakością tej skóry czy sierści. No ona tutaj pewnie sama się nie poprawi.
To znaczy włos powinien odrosnąć, jeśli kot przestanie go nadmiernie mechanicznie uszkadzać. Natomiast jeśli bardzo często właściciele sobie nie zdają sprawy, że ten problem wynika właśnie z zaburzeń psychicznych, więc tutaj chociażby po tą świadomość należy się udać do lekarza weterynarii, ale oprócz tego należy wykluczyć inne choroby, które objawiają się świądem, co za tym idzie również wylizywaniem.
To w takim razie do jakiego lekarza powinniśmy się udać? Czy lepiej iść do lekarza internisty, którego znamy, który też zna tego kota? Czy od razu, żeby może, nie wiem, nie wydłużać jakiejś ścieżki leczenia, udać się do takiego specjalisty jak pani, do dermatologa?
Tak naprawdę oba wybory są słuszne, ponieważ z jednej strony internista, zwłaszcza który prowadzi kota przez wiele lat, zna go dobrze, a z drugiej strony dermatolog od razu zleci dodatkowe badania, czy wykluczy pozostałe czynniki.
I jeśli na przykład do pani trafia taki pacjent, to o co pani pyta opiekunów? Żeby właśnie chociażby wykluczyć ten świąd, czy te kwestie takie zdrowotne?
Przede wszystkim tutaj o styl życia, czy jest to kot wychodzący, czy niewychodzący, o dietę, o profilaktykę przeciwko ektopasożytom, ale jeśli już wykluczymy te pozostałe czynniki, o których wspomniałam, jeśli podejrzewam, że problem może być behawioralny, tutaj przede wszystkim od kiedy ten świąd trwa, co się mogło zmienić w życiu właścicieli. No i często te pytania są tak bardzo błaho traktowane i od razu negowane, że się nic nie zmieniło w rutynie kota. Jednak po głębszej analizie okazuje się, że stało się coś, co mogło wpłynąć na zachowanie tego kota i na jego samopoczucie.
A czy przygotowując się też do takiej wizyty u specjalisty, dobrze jest mieć ze sobą jakieś badania, na przykład badania krwi?
Warto badania krwi oczywiście wykonać, zwłaszcza jeśli chodzi o starsze koty, ponieważ tutaj problemy tła hormonalnego, zwłaszcza nadczynność tarczycy, mogą powodować zmiany w behawiorze, w zachowaniu takiego kota. Przede wszystkim takie koty stają się bardziej pobudzone, często drażliwe, często agresywne. Wobec tego tutaj na pewno tą aktywność hormonalną możemy sprawdzić badaniami krwi. Także tak.
I zastanawiam się też, co z samym leczeniem, jak to się leczy, bo tutaj powiedziałyśmy o tej zmianie otoczenia, zmianie aktywności, ale czy na przykład są też jakieś leki?
Często tak, natomiast przede wszystkim należy, o ile oczywiście to możliwe, wykluczyć stresor dla kota, bądź zapewnić mu spełnienie jego instynktów łowieckich, czy wypełnienie jego natury drapieżnika, ale jeśli chodzi o pozostałe działania, to przede wszystkim mamy chociażby feromony, które mogą być zawieszane w formie obruszki bądź wpinane do gniazdka jako dyfuzory. No i rzeczywiście one pomagają kotom czuć się bezpiecznie w tym środowisku.
A z pani doświadczenia, ile trwa takie dojście kota do siebie, wyjście z tej choroby? No właśnie, czy to jest choroba?
Tak, w dermatologii się określa to jako dermatoza psychogenna. Także niewątpliwie jest to duży problem, który należy rozważyć. Natomiast jeśli chodzi o powrót do zdrowia, nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, bo w zależności od tego, jaką mamy przyczynę, czy możliwe jest wyeliminowanie w ogóle stresora, czynnika stresującego, to często są to tygodnie, miesiące, a nawet lata, a nawet do końca życia taki kot będzie musiał być poddany pewnym schematom, aby żyło mu się lepiej.
Czy taki opiekun powinien się też przygotować na współpracę z behawiorystą, czy można z Pani doświadczenia rozwiązać to po prostu samodzielnie z pomocą właśnie lekarza?
Często pomoc behawiorysty jest przydatna, ale z drugiej strony często koty nie poddają się tej pracy. Wobec tego często musimy wdrażać leczenie farmakologiczne.
A zastanawiam się, czy są rasy kotów, które są jakoś szczególnie podatne na tę chorobę?
Ostatnio przypisuje się większą predyspozycję u ras orientalnych. Mam tutaj na myśli koty syjamskie czy abisyńskie. Podejrzewa się, że mogą one mieć bardziej reaktywny temperament i większą skłonność do zachowań kompulsywnych.
To jeszcze taka kwestia, być może dla niektórych kontrowersyjna, czyli kwestia kotów wychodzących i niewychodzących. Czy tutaj jest jakaś różnica, czy na przykład, nie wiem, koty wychodzące częściej na tę dermatozę zapadają?
Tutaj nie ma prostej odpowiedzi, ponieważ koty niewychodzące częściej doświadczają nudy, frustracji czy niedoboru stymulacji środowiskowej, właśnie szczególnie wtedy, kiedy nie mają zapewnionego odpowiedniego wzbogacenia środowiska w postaci właśnie fontan, kryjówek. Z kolei koty wychodzące są narażone na stresory, takie jak konflikty z innymi kotami, walka o terytorium, czy nieprzewidywalne bodźce z otoczenia.
A czy to prawda, bo też przygotowując się do tej rozmowy, znalazłam taką informację, że koty częściej niż inne zwierzęta, chociażby psy, mierzą się z tymi problemami. Z czego to wynika?
Prawdopodobnie wynika to z tego, że koty są wrażliwe na zmiany w otoczeniu. Bardzo są silnie przywiązane do swojej rutyny, są przywiązane do swojego terytorium. Dla psa stresorem często jest brak kontaktu społecznego, natomiast dla kota nawet drobne zmiany w jego środowisku mogą być źródłem przewlekłego napięcia.
To gdybyśmy mieli na koniec zostawić naszych słuchaczy, opiekunów, kocich, z jakąś taką jedną wskazówką, to co by to mogło być?
Przede wszystkim obserwacja, no i przede wszystkim świadomość tego, że koty mają swoje potrzeby, które należy spełniać.
Bardzo Pani dziękuję za te wszystkie cenne informacje. Moim gościem była lekarz weterynarii Jagoda Ciszewska-Ceran. Ja nazywam się Karolina Wiśniewska. Dziękuję również Państwu za uwagę i zachęcam do odsłuchania innych odcinków Zwierzę Podcastu. Do usłyszenia.
Podcast zawierał lokowanie. Lokowaną marką był Vetokinol Biovet. Do wysłuchania podcastu zaprosił Vetokinol, producent suplementów uspokajających dla psów i kotów Zylkene.